To był Częstokraj, jest godzina 8:14. Prognoza pogody, zaczniemy od Hawany. Będzie tam 25 stopni Celsjusza, w Bejrucie 19, w Wilnie 9, w Warszawie 12, w Krakowie 12, w Paryżu 17 stopni Celsjusza. W naszym studio też jest temperatura dodatnia. Studio w budynku Pasty na 5 piętrze w Warszawie przy ulicy Zielnej 39, jest godzina 8:14.
Wywiad wnet.
I pierwszy dzień wiosny, dzień kiedyś obchodzony przez uczniów jako Dzień Wagarowicza, czy to się zmieniło, tego nie wiem. Profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie pana i słuchaczy.
Wczoraj wspólnie byliśmy na rozdaniu nagród. Rozdanie nagród raz do roku Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To już była 26. edycja. Jak pan profesor ocenia uroczystość?
No, chciałem serdecznie pogratulować panu jako przewodniczącemu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, bo jest to już tradycja, jako członek Krajowej Rady też tradycyjnie w tym na to spotkanie przychodzę, no i zawsze oczekuję przede wszystkim z uwagą, kto dostaje laur dziennikarski. Tym razem słuszna jak zawsze decyzja, ale tym razem też Jerzy Jachowicz gratulacje wczoraj otrzymywał, ale myślę, że przez tę antenę Radia Wnet też można te gratulacje przekazać. No a panu gratulacje z ciekawego i dobrze przebiegającego, interesującego spotkania i pokazywania dziennikarzy w różnych specjalnościach. Wolności słowa, co nas szczególnie jako Krajową Radę interesuje, ale także w tych specjalnościach i historycznych, i zawsze są ci, którzy sponsorują, czyli fundują nagrody. Zauważyłem, że wśród fundujących nagrody nie ma Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No, myślę, że w jakimś momencie trzeba będzie i o tym pomyśleć.
Jerzemu Jachowiczowi, z czego bardzo się cieszę, za gratulacje, mam nadzieję, że niewymuszone na panu profesorze, serdecznie dziękuję Jerzemu Jachowiczowi, gratulujemy, ale jeszcze powiemy, że nagrodę wolności słowa, pierwszą nagrodę wolności słowa dostał redaktor Tygodnika w Sieci Wojciech Wybranowski i nagrodę wolności słowa też dostała Dorota Kania za film Ryngraf i jeszcze było jedno wyróżnienie dostał dziennikarz TVN Uwaga za bardzo dobry film, o którym mam nadzieję, że kiedyś w poranku sam opowie. Nagrodę Watergate dostała pani Alina Suworow za taki bardzo dobry film dokumentalny o pewnym układzie we Wrocławiu. I pani Alina Suworow będzie gościem Poranka Wnet za 15:10 jeszcze dzisiaj. Tu stawiamy kropkę i zajmujemy się telewizją publiczną. Tam ostatnio zmiana. Jeden prezes był, Jacek Kurski, teraz jest trójka w zarządzie. To nie jest trójka murarska, ale to się zmienia sposób funkcjonowania głowy, czyli zarządu telewizji.
Powoływanie zarządów, rad nadzorczych czy rad programowych w mediach publicznych to nie jest zadanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I dlatego myślę, że nie byłoby zręcznie, gdybym ja na ten temat się tutaj wypowiadał. Zgodnie z ustawą my mamy pilnować programu, szczególnie realizacji misji publicznej, no i tych zadań misyjnych w mediach publicznych, a na które otrzymują finansowanie z abonamentu. Natomiast te zmiany osobowe, no wiadomo, że mogą występować. Żadne stanowisko nie jest wieczne, to chyba tylko w Kazachstanie, ale nawet i to się nie stało wieczne, zmiana nastąpiła. Także trzeba spokojnie do tych wszystkich zmian podchodzić. Tak mnie się wydaje, już tak patrząc z zewnątrz, bo przecież ani nie uczestniczę w pracach, czy obserwuję prac zarządu, zarządu, ani rady nadzorczej, ale jeśli zarząd jest trzyosobowy, to myślę, że lepiej uzgodnić można poglądy, jeśli się nie jest zatwardziałym uczestnikiem takiej grupy decydującej.
To prawda. Kiedyś wskazywano, że główną wadą telewizji publicznej są takie trzy lub pięcioosobowe zarządy, bo wtedy następują, tworzą się koterie, jest walka wewnętrzna i z tej walki nie wynikają dobre rzeczy. Może tym razem będzie inaczej. Pan profesor powiedział, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajmuje się misją i oceną mediów publicznych. Czy są jakieś raporty dotyczące telewizji publicznej? Czy jaka jest ocena Krajowej Rady tego wszystkiego, co się dzieje w telewizji publicznej?
No to jest obowiązek Krajowej Rady i takie badania i oceny są prowadzone nie tylko na podstawie monitoringów. Takie monitoringi są coroczne, odpowiednio zaplanowane, z tym, że ten plan znany jest w Departamencie Monitoringu i w Departamencie Mediów Publicznych, natomiast już sami nadawcy o tym nie wiedzą, dowiadują się dopiero wtedy, gdy mają przekazać zapis takiego przebiegu audycji w ciągu danego tygodnia. Wszystkie te badania są szczegółowo później oceniane, wyniki tych badań, także na posiedzeniu Krajowej Rady i myślę, że trudno tutaj o szczegółowe oceny, ale nawet ten pluralizm, to właściwe traktowanie wszystkich przybywających do studia, choć nie zawsze oni sami pozwalają na takie właściwe traktowanie, to wszystko staje się oceną właśnie podczas tych monitoringów.
Ale czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała posiedzenie, w którym oceniła telewizję publiczną, to co się
nie
tam dzieje?
Nie tylko telewizję publiczną. Telewizja publiczna to jest część. Wiele nadawców, wiele stacji, prawda, bo jest je TVP1, TVP2, potem Polonia, no jest, są specjalistyczne i wszystkie w różnych okresach są badane. Ja nie chciałbym tutaj przedstawiać szczegółowego raportu, bo raporty takie są, ale nie narzekałbym na przebieg. Mamy jeszcze dodatkową pomoc w tej ocenie, są to tak zwane skargi. No i skargi czy na nadawców komercyjnych, czy na nadawców publicznych przychodzą, każda jest szczegółowo badana i cała procedura jest dość dokładnie włączona w tą procedurę, włączeni są w tę procedurę także członkowie Krajowej Rady. Myślę, że jest to badanie rzetelne. Wiele skarg jest takich, które nie można zakwalifikować jako słuszne. Czyli informuje się wówczas skarżącego, że skarga nie uzyskała akceptacji Krajowej Rady. No i myślę, że ale jest wiele takich, które powodują, że przewodniczący musi wydać decyzję o wezwaniu do zaniechania pewnych działań, a niekiedy nawet i opłaty finansowe.
Prezydent podpisał ustawę na temat rekompensaty dla mediów publicznych. Co to są za pieniądze? Dlaczego mediom publicznym należy się taka rekompensata?
No, panie redaktorze, to powtarza pan te wszystkie te pytania, które i nawet i odpowiedzi już często w tych pytaniach są, że to jest jakaś dopłata, wypłata i tak dalej. Proszę zauważyć, że ustawodawca, jeśli ustala jakieś zwolnienia z opłat albo ulgi, jak na przykład w biletach PKP, bo jako senior mogę kupować bilet z ulgą. Tę ulgę ustalił ustawodawca, ale za to nie powinien ponosić konsekwencji ten, który wykonuje usługę. To nie on ustalał te zniżki. W związku z tym ustawodawca powinien doprowadzić do tego, żeby odpowiednia kwota, która wynika ze zwolnienia z opłat, w tym przypadku abonamentu telewizyjnego i radiowego, została przekazana jako uzupełnienie abonamentu. I tak powinno być. To jest normalna sprawa. Dopiero w roku 2017 w grudniu przy korekcie budżetu zorientowano się, że można by było z tej nadwyżki zapłacić także za poprzednie lata rekompensaty. Niby w ustawie było podane, że to jest od 2010 do 2017, ale proszę wziąć pod uwagę, że gdybyśmy policzyli tę rekompensatę za tamten okres, to wcale nie byłoby 980 milionów złotych. W związku z tym te 980 milionów ustawą było uzupełniającą, czy ustawę o opłatach abonamentowych zostało przekazane nam, do Krajowej Rady, a Krajowa Rada nadawcom publicznym jako tę rekompensatę za poprzednie lata. Ale 18 i 19 już jest i trzeba tę rekompensatę również uwzględnić. No i jeśli teraz policzymy, jeśli nie będę tutaj rzucał liczbami, bo trudno w radio podawać te liczby, ale jeżeli się uwzględni fakt, że według GUS-u 95-6% gospodarstw w Polsce ma telewizor, ale połowa z tego, tylko 6,5 miliona, ma go zarejestrowanego. Ale z tej połowy zarejestrowanych ponad 3,5 miliona to są ci, którzy są objęci zwolnieniem z opłat. Czyli niby zarejestrowani tylko 6,5 miliona, ale połowa i ta liczba tych, którzy są zwolnieni z opłat, wzrasta. No to jeżeli połowę kwoty brakuje, to co? Ta druga połowa miałaby płacić za to wszystko i zwiększyć trzeba by było opłatę abonamentową? Przecież to byłoby nieodpowiedzialnie. W związku z tym wystąpienia już były wielokrotne, ale są realizowane w tym przypadku również tą ustawą dotyczącą rekompensaty.
Panie profesorze, jest ten problem abonamentu, którego nie można rozwiązać. To może zrobić tak, żeby wszystkich zwolnić z płacenia abonamentu, znaczy napisać, że jest obowiązkowe, ale wszyscy byliby zwolnieni i przenieść finansowanie mediów publicznych do budżetu państwa. Może wtedy byłaby ta sytuacja klarowna, oczywista i nie trzeba by było żadnych innych rozwiązań poszukiwać.
Były takie propozycje wtedy, gdy omawiana była jeszcze ta propozycja pierwsza rekompensaty. No tylko, że to są już wtedy znacznie większe kwoty. No jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę to, co by się należało jako rekompensata za tych zwolnionych z opłat abonamentu za lata 18 i 19, bo to jest w uzasadnieniu tej ustawy policzone przez wnioskodawców, to wyszłoby prawie 2 miliardy złotych za samą te ponad 3 miliony gospodarstw zwolnionych z opłat. No i to są już znaczące kwoty i w związku z tym, czy to jest ważniejsze, czy całość zmniejszenia tej opłaty, a potraktowanie go jako opłata abonamentowa z budżetu, ale zawsze musiałaby przechodzić przez Krajową Radę jako organ niezależny od rządu, żeby nie było sytuacji podporządkowania. Damy wam pieniądze, powiedziałby rząd, jak nas będziecie przedstawiać, lepiej czy gorzej, czy nie tak źle jak w jakimś momencie. Więc myślę, że to byłby kierunek przyszłości, ale proszę wziąć pod uwagę, że ta rekompensata obecna nie załatwia sprawy, bo przyszłościowo my będziemy musieli w tym roku podpisać karty powinności z mediami publicznymi. A co w karcie powinności jest? Co ja zrobię jako media publiczne, ale co jaką opłatę będę miał i na 5 lat w przód trzeba to zaplanować. A jak to można zaplanować, jeżeli ta rekompensata w tym razem jest przewidziana jako rekompensata w papierach wartościowych?
Panie profesorze, czegoś panu brakuje w telewizji publicznej?
Niektórzy mówią, że nie rozumieją, że są artykuły, które zobowiązują telewizję publiczną do przedstawiania polityki rządu. I ja to walczyłem o to od początku kadencji, gdy pojawiłem się tam, żeby takie audycje były. No i w końcu, tak to rozumiem, że realizuje się to przez tak zwanego gościa wiadomości. Proszę zobaczyć, że tam najczęściej aktualne sprawy przedstawia któryś z ministrów, albo z rządu, albo minister z kancelarii prezydenta. I to są najaktualniejsze, bezpośrednie od razu informacje o polityce rządu, czyli odpowiedź na zobowiązanie mediów publicznych do przedstawiania polityki rządu, prezydenta, tak jest zapisane w ustawie. No i cieszę się, że to może być w ten sposób realizowane, ale już spotykam się i także w Sejmie z uwagami krytycznymi wnoszonymi do nas, do Krajowej Rady, że za często, że tam przede wszystkim występują z rządu albo z PiSu. No przepraszam, ale to jest właśnie realizacja, jeśli ktoś, członek rządu, jest członkiem PiSu, no to on przedstawia jako członek rządu, ale co? Tę właśnie politykę rządu w danej wątkiej sprawie, w danym dniu.
A co pan myśli o tym, że opozycja ogłosiła bojkot, główna partia, największa partia opozycyjna, bojkot telewizji publicznej?
No traci na tym, traci, bo jeżeli nawet słucham różnych audycji, chociażby to minęła 20, no to brak tych ludzi powoduje, że ich poglądy przestają być widoczne na tej antenie. Ale jeśli byli, to ja sobie przypominam, jakie były to przekrzykiwania wzajemne. To nie jest taka rozmowa, jak tutaj odbywamy. Pan mówi, ja mówię. Tam po prostu, gdy mówił ktoś z przedstawicieli nawet obecnego rządu, czy przedstawicieli partii, większości parlamentarnej, to zaraz przeciwnicy nakrzykiwali to. Nic nie można było usłyszeć, to było bez sensu. Jeśli się nauczą właściwie postępować w telewizji, czyli słuchać i mówić, a nie tylko mówić i przekrzykiwać, no to byłoby to dobra obecność, przywrócenie tej obecności.
Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajmuje się tą największą transakcją na rynku radiowym, czyli zakupem przez między innymi Agora, która jest mniejszościowym udziałowcem Eurozetu, czyli drugiej co do wielkości prywatnej stacji radiowej?
No trzeba przyznać, że jest tutaj wiele takich niedomówień. Krajowa Rada też się tym zajmuje. Mamy przekazy dokumentów różnych. Początkowo, jak pamiętamy, było trzech komercyjnych nadawców i tych trzech niepublicznych, tak zwanych ogólnopolskich. I oni otrzymywali te wszystkie częstotliwości. W ostatnim okresie, półtora roku temu, dwa lata temu, to Radio Z należało do właściciela francuskiego. Więc tutaj nie można było powiedzieć, że jakiejś zależności, bo RMF z kolei do niemieckiego, tutaj mamy publiczne, ale jeśli tenże właściciel francuski odsprzedał czeskiemu, mieliśmy rozmowę z przedstawicielami właściciela czeskiego, no i nawet o programie nie było wtedy mowy, że oni chcą się Eurozetu pozbyć. Ale obecnie, gdy już tam umowa przedstępna była wcześniej, 20 lutego, dostaliśmy po tym informację. No i tu się wyraźnie kształtuje pewna, zaczyna kształtować pewna dominacja. Oczywiście jeszcze teraz Agora nie jest właścicielem pełnym tego Eurozetu, kupuje 40%. Ale jeśli zobaczymy, jakie są zobowiązania w umowie podane i kto jest tym drugim właścicielem, no to wyraźnie widać ukierunkowanie, że właśnie ma Agora do tego 36 miesiąca po podpisaniu umowy możliwość wykupienia pełnego udziału. No a teraz popatrzmy. Jeśli nałożymy, tutaj nie ma możliwości tego pokazania, ale jeżeli weźmiemy mapę zasięgu samego Eurozetu z Radia Z, a oprócz tego jeszcze występują różne inne specjalizujące się z tego Eurozetu radia w dużych miejscowościach, jeśli zobaczymy, że Agora ma też i w dużych miejscowościach całą siatkę nadań, no, które w różny sposób były przejmowane, no to już zaczyna być to, będziemy widzieli w dużych miejscowościach, że zaczyna się dominacja jednego nadawcy.
I może co wtedy? Się prowadzić. Jeżeli tak będzie, to co wtedy?
Jeśli, no różne, jeśli chodzi o Krajową Radę, to możliwości ustawowych mamy stosunkowo niewiele, ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta to ma tych możliwości więcej, tylko musi sklasyfikować pole oddziaływania, na którym będzie to obserwować, będzie analizować. No i jeżeli taka sytuacja wystąpi, no to urząd też będzie, mieliśmy nawet wczoraj spotkanie, wystąpienie wśród nadawców, ale także i w innych sytuacjach, jakiejś przewagi jednych nad drugimi, no owocuje bardzo niekorzystnymi sytuacjami później niszczenia mniejszych nadawców. Jeszcze chciałbym tutaj jeszcze jedną rzecz podkreślić, że ostatnio także posłowie do pana premiera skierowali interpelację, opisując to wszystko, co króciutko, w skrócie tylko zasygnalizowałem, ale ta interpelacja jest dostępna w mediach. Tekst tej interpelacji. Także i w Sejmie, na stronie sejmowej, ale także media elektroniczne ją podały, więc warto sięgnąć do niej, zobaczyć, jacy są właściciele, no i obecnie, i czy nie jest tam coś ukryte. To jest badanie podstawowe. Krajowa Rada również pod tym kątem ukrywania czegoś przed Krajową Radą. Kogoś, kto ma wpływ na nadawcę, ale ma go ukrytym, też musi analizować.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był gościem Poranka Wnet. Lubi pan, profesor, piosenkę francuską?
Reklama. Ale dzisiaj przed naszą audycją słuchałem, jak jechałem tutaj, Foga, także te tango milonga, te bardziej lubię, jeśli miałbym preferować, ale francuską znoszę.
Przyznał się pan profesor do pewnej rzeczy, nie będziemy o tym głośno mówić, jest godzina 8:35.